Muszę powiedzieć, że mam problem, ponieważ chciałbym się dołączyć do tych świadectw i powiedzieć także o swoim przeżyciu, a jednocześnie chciałbym także przekazać treść Bożego Słowa, które mam na sercu. Nie wiem, czy z oboma tematami zdążę, a więc rozpocznę od świadectwa, ponieważ ono jest w jakiś sposób związane z bojem, jaki toczymy o naszego brata Czesława. Muszę powiedzieć tak, że sam się zastanawiam, dlaczego tak jest, iż Bóg, który sam się nam przedstawia, że jest Bogiem wysłuchującym i odpowiadającym na nasze modlitwy, przez tak długi okres czasu jakby nie słyszał nas, jakby nie odpowiadał na naszą modlitwę, którą staramy się w miarę możliwości szczerze, otwarcie, z serca do Niego zanosić. Takie przypadki zawsze tych, którzy się modlą, sprowadzają do pytania, dlaczego Panie, dlaczego Panie, dlaczego choć się modlimy i co niektórzy także pościmy, jakby takich zewnętrznych, ewidentnych rezultatów nie było widać. To jest problem, to jest pytanie, na które z całą pewnością w odpowiedzi na tej ziemi nie znajdziemy. Dowiemy się o szczegółach, dowiemy się o wszystkim dopiero wtedy, gdy będziemy u stóp Pana. Ja wiem, że to nie wszystkich zadawala, bo niektórzy chcieliby już teraz, tu i teraz mieć odpowiedź. I kiedy tak nad tym tematem myślałem, zwłaszcza teraz będąc w odosobnieniu na Brzeżawie, kiedy się modliłem, wpadła mi do ręki książka Niewysłuchane modlitwy. Taki jest tytuł tej książki. I autor tej książki opisuje swoją historię, swoją biografię, swoje przeżycia. A jest to nie byle kto, jest to jeden z założycieli Światowego Dnia Modlitwy, który, tak nawiasem mówiąc, my również się do niego dołączymy, tego Światowego Dnia Modlitwy, i za 2 tygodnie od dnia dzisiejszego nabożeństwa tu nie będzie. Będziemy mieli nabożeństwo w amfiteatrze wespół ze zborami okolicznymi i także ze strony Zaolzia przyjadą bracia. Będziemy mieli wspólne tam w amfiteatrze nabożeństwo, tu nabożeństwa nie będzie. I ten człowiek, o którym wspomniałem, jest jednym z organizatorów, założycieli. Nie sądził, że ta modlitwa poszerzy się aż tak daleko, jak się poszerzyła, że ogarnie miliony ludzi na całym świecie, tak jak ogarnęła. Zaczął od niewielu, od małej grupki osób w swoim zborze. Czasem przeżywał, mówi, załamanie, bo niekiedy było tak, że był sam, potem czasem było 2 osoby, ale to też było doświadczenie. W końcu, powiedzmy, ta ilość osób uczestniczących się poszerzyła się, tak jak powiedziałem, do wielu milionów, jeśli nie więcej. To też mówi nam, że nie powinniśmy nigdy rezygnować z tego, co Pan położył na nasze serce. Choćbyśmy mieli być sami. To jest także doświadczenie i próba naszej wiary. I co dalej? I mówi, że parę lat po ślubie, kiedy mieli 2 małych dzieci, jednej nocy żona, która leżała obok niego, nagle zaczęło się dziać z nią coś niezwykle niepokojącego. Po prostu dostała takich drgawek, że on w żaden sposób nie był w stanie utrzymać jej. O mało nie spadła z łóżka, a więc te drgawki się tak potęgowały. W związku z tym, bo był przecież człowiekiem modlitwy, zaczął najpierw gromić to, co się stało, ale to nie ustępowało. Potem zaczął wołać do Boga o uzdrowienie, nic się nie stało. Wykorzystał, mówi, wszystkie sposoby, o jakich słyszał, o jakich czytał, a rezultatu nie było żadnego. Choroba, drgawki, konwulsje się powiększały. No i nagle tragedia zaczęła zaglądać mu w oczy. Jak gdyby żona umiera w agonii, bo tak mu się to wydawało, a tu przecież świadomy, że są małe dzieci. No i co w tej sytuacji? No oczywiście zadzwonił po karetkę, kiedy przyjechała karetka, dali jakieś lekarstwo na uspokojenie, ale została żona zabrana do szpitala. On także pojechał z nią i po badaniach okazało się, że na mózgu jest narośl wielkości pomidora, która to narośl powoduje, że uciskane są nerwy, że jest ta połowa odpowiedzialna, no jakaś tam połowa mózgu zajęta i że są to, że te drgawki to jest padaczka pourazowa, czy jakoś tam, no w każdym razie nazwał to fachowo. No i lekarze mówią, no spróbujemy operować, zoperujemy, ale guz jest w takim miejscu, że obawiamy się, że może się to skończyć źle, że może nie wyjść z tego bez komplikacji, że może się zdarzyć paraliż, może też zdarzyć się śmierć. I wtedy, mówi, rozesłałem SMS-y, rozesłałem maile, dzwoniłem do wszystkich ludzi na świecie, których znałem, z którymi byłem zaprzyjaźniony, aby się modlili. I wiem, że pisze, że wiem, że tysiące ludzi było zaangażowanych w modlitwę o uzdrowienie mojej żony. Ale, mówi, rezultaty żadne, ale skutki, jakby owoce tej modlitwy żadne. Choroba jakby postępowała. I mówi, zacząłem się nawet zastanawiać, czy to wszystko, co głosiłem, że Bóg jest Bogiem odpowiadającym na modlitwę, jest prawdą. To się tak łatwo mówi, jeśli się ma na myśli kogoś innego. Ale zdecydowanie inaczej sytuacja wygląda, jeśli to zaczyna nas dotykać. Tak jak powiedziane jest do Hioba. Kiedy byłeś zdrowy, to innych pocieszałeś. Dla innych byłeś radą i pocieszeniem. Ale teraz, gdy na ciebie to przyszło, to sobie sam rady z sobą dać nie możesz. To jest moja interpretacja, ale mniej więcej taka jest treść tego słowa. Tak się łatwo mówi, kiedy to dotyczy kogoś innego. Ale zupełnie inaczej sytuacja wygląda, kiedy to zaczyna dotykać nas. No i on mówi, zacząłem wpadać w takie niedowiarstwo, że nawet już nie miałem ochoty się modlić. Mówi, nawet no, nie byłem w stanie się modlić. Brałem Biblię, nie byłem w stanie czytać. Klękałem na kolana, wstawałem, bo byłem cały czas przejęty tym, co się wydarza z moją żoną. A mówi, najgorsze to było to, że z różnych też stron zaczęły napływać SMS-y i ludzie zaczęli mi podpowiadać, że musiałem widocznie zgrzeszyć. A nawet niektóre grzechy, że Pan objawił, że taki i taki grzech jest przyczyną tego stanu twojej żony. I mówi, to było dla mnie coś niesamowitego. Nie dość, że cierpiałem z powodu stanu mojej żony, to jeszcze ludzie zamiast mnie podnieść, zamiast mnie wzmocnić, pocieszyć, to mnie dobijali tymi swoimi radami i tymi objawieniami. I mówi, wolałbym, żeby mi nic już nie pisali, bo przynajmniej nie przeżywałbym tego psychicznego stresu. Tym bardziej, że mówi, nie czułem niczego na sumieniu. Tym bardziej, że stawałem przed Panem i mówiłem, Panie, jeśli rzeczywiście coś we mnie jest, to pokaż mi to. Ale nigdy Duch Święty na nic szczególnego mi nie zwracał uwagi. I mówi, nagle czułem się taki opuszczony, osamotniony. Bóg mnie opuścił. Moi niektórzy przyjaciele się ode mnie odwrócili, bo zamiast mi służyć radą i pomocą, to mi służyli niby objawieniami o jakimś grzechu w moim życiu. Mówi, czułem się tak bardzo źle. Nie wiedziałem, co z sobą zrobić. I mówi, modliłem się. Tak jak potrafiłem. A że nie potrafiłem się bardzo modlić, wiele modlić, to raczej milczałem przed Panem. Siedziałem, płakałem, milczałem przed Panem. A zwłaszcza przeżywałem to mocno, kiedy byłem w szpitalu przy mojej żonie, a ona no, przeżywała te napady padaczki. To był, mówi, czas nie do zniesienia. Ledwo jakoś trwałem. Ale w pewnym momencie przyszło takie oto objawienie. Pan mi dał do zrozumienia. Co mi dał do zrozumienia? Pogódź się z wolą Bożą. pogódź się z wolą Bożą. Przecież Biblia powiada, wszelką troskę waszą złóżcie na Niego, a On ma o was staranie. I mówi, tak jak do tej pory walczyłem z Bogiem w pewnym sensie, walczyłem z Bogiem, miałem wiele pretensji do Boga, a nawet w pewnym momencie zacząłem mówić, Boże, Ty jesteś jak terrorysta i tak dalej, więc zacząłem oskarżać Boga. Tak teraz ta myśl, pogódź się z wolą Bożą. I nagle, mówi, przed oczami moimi zaczęły się przewijać pewne wydarzenia z Biblii, pewne wydarzenia ze Starego i Nowego Testamentu, przez które Bóg mnie zaczął przekonywać, że jako dziecko Boże nie mogę tracić pokoju mojego serca, bez względu na to, co się wokół mnie zacznie wydarzać, co się zacznie wydarzać z moją żoną. Nie mogę tracić pokoju. Nie powinienem tracić pokoju. I wtedy mówi nagle, wy tak wyraziście stanął przed moimi oczami ogród Getsemane. I Jezus, który wszedł do ogrodu Getsemane. Mówimy, że Jezus był Bogiem. Tak, to prawda, Jezus był Bogiem. Ale Jezus był też człowiekiem. I musimy, bracia i siostry, zrozumieć, że tak jak nas boli każde ukłucie, każde uderzenie, tak również On w ludzkim ciele odczuwał każde ukłucie, każde uderzenie, każdy ból. Odczuwał to tak samo fizycznie i psychicznie, jak i my odczuwamy. Także w tym względzie nie możemy mówić, że my byliśmy, albo my jesteśmy inni niż On, albo On inny niż my. On jest, był takim samym. I będąc w ogrodzie Getsemane, świadomy był jako Bóg, jako prorok, świadomy był tego, co się za chwilę zacznie wydarzać. Widział w swojej proroczej wizji ten cały zastęp żołnierzy, którzy go biczują. Widział ten krzyż, na który został położony, za chwilę będzie, za jakiś czas zostanie położony. Słyszał ten stukot gwoździ wbijanych w jego skronie. Widział tę włócznię, która przebija jego bok. I widział tę koronę cierniową, która mu będzie na głowę włożona. Wszystko to wiedział. Wszystko to wiedział. Nic więc dziwnego, że jako człowiek, świadom tego cierpienia, które będzie znosił, w pewnym momencie jego dusza, on jako człowiek zawołał, Boże, Ojcze, jeśli możesz, oddal ten kielich ode mnie. A więc jako człowiek, świadom cierpienia, które na niego przyjdzie, w tym momencie prosił Ojca, aby Ojciec oddalił ten kielich cierpienia. Ale nagle przychodzi refleksja. Nagle przychodzi świadomość. Przychodzi refleksja. Ja decydować nie mogę. Ja wybierać nie mogę. Ja nie mogę wybierać, ja nie mogę decydować. Moją rzeczą jest zgodzić się z wolą Bożą. I zaraz dalej Pan Jezus się modli. Pamiętacie, jak się modli? Ale nie moja wola, ale wola Twoja. Niech się stanie. A więc Jezus, świadom całego cierpienia, nie wymusza na Bogu uczynienie czegoś, zrobienie czegoś. Nie wymusza, aby Jego chcenie zostało zrealizowane i wykonane, ale żeby się ta doskonała wola, doskonalsza wola Boża wykonała. I bracia i siostry, to, że dzisiaj mówimy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że cennymi jesteśmy w oczach Boga, tak, to jest prawdą. To jest absolutną prawdą. Ale to by się nigdy nie stało, gdyby Jezus nie pogodził się z wolą Bożą. Gdyby Jezus nie pogodził się z tym, co Bóg dla Jego życia zaplanował. Prawda? Jakąż mielibyśmy dzisiaj nadzieję, gdyby Jezus uniknął śmierci na krzyżu. Gdyby ta śmierć za nasze grzechy się nie dokonała. Gdyby nagle zstąpiły zastępy aniołów i uniosły Jezusa z tej ziemi, a my byśmy pozostali bez Golgoty, a my byśmy pozostali bez krzyża, a my byśmy pozostali bez Zbawiciela. Dokąd byśmy poszli? Do Mahometa? Dokąd byśmy poszli? Do Allaha? Do kogo byśmy poszli z prośbą o nasze zbawienie? Ale Jezus zgodził się z wolą Bożą. Zgodził się z wolą Bożą, a ta wola Boża oznaczała to, co się stało. A potem mówi, przed moimi oczami pojawiły się wersety czy wydarzenia ze Starego Testamentu. Ja już o nich nawet wspominałem swego czasu. Mówi, że w pewnym momencie zobaczył ten rozpalony piec za czasów króla Nabuchodonozora. Zobaczył te tłumy kłaniające się w sposób bałwochwalczy posągowi postawionemu tam tam w Babilonii. I nagle zobaczył także tych trzech młodzieńców, którzy się nie pokłonili bóstwu tego świata, tak jak się kłania dzisiaj bóstwu tego świata albo bóstwom tego świata miliony ludzi. Oni pozostali wierni. Sedrach, Mesach i Abednego pozostali wierni. I pamiętacie, kiedy król Nabuchodonozor pyta, rozmawia z nimi, oni odpowiadają. My wiemy, że Bóg jest wszechmogący. My wiemy, że Bóg ma moc nas wyratować. Pamiętacie? Takie było ich pierwsze stwierdzenie. Wiemy, że Bóg jest nasz Bogiem wszechmogącym. Ale czy nas wyrwie, czy nas nie wyrwie, nie nam o tym decydować. Choć wiemy, że On jest Bogiem wszechmogącym, zdajemy się na Jego wolę, aby On swoją wolę przeprowadził. To jest tak trudno, bo my mamy wkalkulowane, przemyślenie, co według nas byłoby najlepsze. I ten brat dalej pisze i mówi, kiedy to zrozumiałem? Kiedy zrozumiałem, że nawet śmierć jest w stanie uwielbić Boga. Bo pamiętacie, Pan Jezus powiedział do Piotra, jaką śmiercią Go uwielbi. A zatem nawet śmierć, ta przez Boga zaplanowana, ta przez Boga czyniona, przez Boga zaplanowana, nie ta, którą ludzie powodują, że następuje, a więc przyspieszają poprzez samobójstwo, ale ta, którą Bóg zaplanował, nawet ta śmierć jest w stanie uwielbić Boga. Uwielbiamy nią Boga. I co dalej? A Paweł, apostoł Piotr powiada, ja wiem, że Pan już mnie wkrótce odwoła. Że Pan mnie wkrótce odwoła, że czas mojego rozstania z tą ziemią już się przybliża. Ale nie widzimy w nim jakiejś desperacji. Panie, służyłem Ci całe życie, za wszelką cenę chcę uniknąć. No bo kochani, rozważmy. Czy my tracimy poprzez na skutek naszej śmierci, czy zyskujemy? Czy jeśli odchodząc z tej ziemi tracimy, czy zyskujemy? Ja wiem, że tracą nasze rodziny, ponieważ chciałyby, abyśmy jeszcze dłużej byli. Tracą nasze dzieci, które chciałyby, abyśmy jeszcze z nimi byli. Ale tak de facto, czy my tracimy, czy zyskujemy? Jestem przekonany, że zyskujemy. Paweł apostoł powiada, że lepiej dla niego, żeby już odszedł. Ale jeśli go Pan będzie potrzebował tu na tej ziemi, no to niech się dzieje jego wola. No i właśnie ten brat mówi, analizowałem te wszystkie miejsca. Duch Święty je odnawiał, odświeżał we mnie. I w pewnym momencie mówi, padłem na twarz przed Panem i powiedziałem, Panie, ja nic nie mogę zrobić, żeby moja żona żyła. Ty widzisz, że lekarze też są mają taką oto opinię, że to wszystko w każdej chwili się może zakończyć. Dlatego, Panie, proszę Cię o jedno, abym mógł zachować pokój w moim sercu, bez względu na to, co się będzie wydarzyć. Będzie żyć, abym miał pokój. Odwołasz ją, to będę żył w nadziei, że się kiedyś spotkamy, ale obym zachował pokój. Obym zachował pokój. I kiedy mówi, pogodziłem się z tym, podjąłem taką decyzję, nagle takie Boże światło zaczęło wypełniać moje serce. Tak się zupełnie wycieszyłem. Tak się zupełnie uspokoiłem. Tak zupełnie zrozumiałem, że nie bez względu na to, co się będzie wydarzyć dalej z moją żoną, ze mną, z moimi dziećmi, Bóg jest ze mną. On mnie nie opuści. On ode mnie nie odstąpi. Że najlepsza wola Boża objawi się w życiu mojej żony i w życiu moich dzieci. I mówi, zaczęły się dziać cuda. Mówi, właśnie wtedy, kiedy całkowicie powierzyłem moją żonę Bogu, kiedy ja przestałem jakby się zmagać, szamotać, walczyć, tupać i tak dalej, kiedy tak się zupełnie wyciszyłem, uspokoiłem i złożyłem moją żonę w ręce Boga, następna wizyta w szpitalu okazało się, że lekarze rokują nadzieję. I ta nadzieja stawała się coraz bardziej się poszerzała i mówi tak. Choć modliłem się z wieloma ludźmi i wielu ludzi zostało uzdrowionych, choć modliłem się z wieloma osobami w przypadkach takich już bardzo dramatycznych i te dramatyczne przypadki zostały uzdrowione, moja żona nie została uzdrowiona. Od czasu do czasu nawiedza ją ta padaczka, czasem w bardzo niespodziewanych okolicznościach, czasem nawet w supermarkecie, ale mówi: pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ludzki, jest udziałem mojego życia. Bo pokój Boży, który mnie wtedy wypełnił, pozostaje. I ja jestem zupełnie pogodzony z tym, co ma miejsce. Na nic by się zdało, mówi, moje szamotanie się z okolicznościami, z sytuacją. Nie na okoliczności, nie na sytuację patrzę na Boga, na Jego wielkość. I bracia i siostry, ja nie będę już dzisiaj usługiwał Słowem Bożym, bo komentarz mój jest do tego, w czym jesteśmy, o co staczamy nasz bój. Ale kiedy czytamy list do Hebrajczyków, 11 rozdział, to każdy wie, bo już na ten temat także i usługiwałem tu i we wtorki, jest tam mowa o bohaterach wiary. Jest tam mowa o takich, którzy paszczęki lwom zamykali poprzez wiarę. Jest tam mowa o takich, którzy unikali miecza. Jest tam mowa o takich, którzy ogień gasili. Jest tam mowa o takich, którzy przezwyciężali, a więc zmieniała się ich sytuacja. A więc zmieniały się okoliczności ich życia poprzez wiarę. Dzięki temu, że mieli wiarę, odnieśli zwycięstwo, uniknęli śmierci. Złoża śmierci się podnosili. A więc jest to świadectwo o ludziach, którzy przez wiarę uzyskali tak wiele. Ale od 38 wiersza, 11 rozdziału, nagle obraz się zmienia i mówi w dalszym ciągu o wierze. Mówi o dalszym ciągu o bohaterach wiary. Ale tam jest powiedziane, ale inni albo drudzy zostali przepiłowani, inni zostali uśmierceni, inni zostali zgładzeni, inni w owcze skóry zaszyci, błąkali się po górach, a to też byli ludzie wiary. I zdawałoby się, że oni mając wiarę, nie osiągnęli, tam jest zresztą napisane, nie osiągnęli tego, o co zabiegali, nie osiągnęli tego. I dziś ktoś frywolny, lekkomyślny, nieodpowiedzialny mógłby powiedzieć, ci ludzie nie mieli wiary, dlatego tego nie otrzymali. Przepraszam bardzo. Oni są w poczcie, oni są w spisie bohaterów wiary. Ale tak jak już wielokrotnie powtarzałem, wydaje mi się, że łatwiej jest zachować wiarę wtedy, kiedy się o coś modlę i nagle to się staje. To wtedy jest nietrudno wierzyć, prawda? Nietrudno jest wierzyć. Łatwo jest wierzyć. Pomodliłem się i już się to stało. Wzywałem i nastąpiło. Ale pozostać mimo wszystko w wierze, choć się modlę, a nie otrzymałem, jest rzeczą trudną. I tu jest moment decydujący. Wielu się modliło, nie otrzymali i odwracają się od Boga. Odchodzą. Jako niedowiarkowie, odchodzą jako rezygnujący, odchodzą jako ci, którzy nie wierzą w to, że Bóg jest w stanie wysłuchać ich modlitwy. To jest moment decydujący. Dlatego o czym chcę na koniec powiedzieć. Chcę powiedzieć w związku z tą naszą sytuacją. Bracia i siostry, nie wolno dopuścić niepokoju do serca. Mimo, że lekarze nie rokują jakby tutaj hura optymizmu. To jest prawda. To jest prawda, że z tych wiadomości, które do nas docierają o braci Czesławie, nie ma hura optymistycznych wiadomości. I my nie zamierzamy szamotać się z Bogiem. Nie zamierzamy walczyć z Bogiem. Nie zamierzamy oskarżać Boga. Zamierzamy Bogu powierzyć tę sprawę i tak spokojnie czekać na Jego decyzję, na Jego wolę. I pogodzić się z każdą wolą, z każdą Jego decyzją, z każdą Jego decyzją. Nie wiem, czy wam to odpowiada, czy nie, ale chyba nie mamy innego wyjścia. I to w każdym przypadku. I to w każdym przypadku. Powiecie, no to po co się modlimy? To po co się modlić? Ja sądzę, że mielibyśmy niespokojne serca. Mielibyśmy wyrzuty sumienia, gdyby ktoś taki, o kogo się nie modliliśmy, odszedł, bo zawsze by gdzieś tam nam towarzyszyło przeświadczenie, a gdybyśmy się byli modlili. Diabeł by nawet przychodził i oskarżał, widzisz, widzicie, nie modliliście się, bo gdybyście się byli modlili, byłby został uzdrowiony. My się o to modlimy, my to Panu przedkładamy, my o to prosimy, ale pozwólmy Panu zadecydować, aby się działo według Jego woli, nie nasza wola. To znaczy tak, Panie, jeśli to jest możliwe, uzdrów. Jeśli to wynika z Twoich odwiecznych planów, uzdrów. Ale nie nasza wola, ale Twoja wola niech się stanie. To chyba jest dowód pokory, nie? Zupełnie inaczej reagowałby ojciec, gdyby syn przyszedł i powiedział: Ojcze, testamentem mi zapisałeś tyle i tyle, tak i tak jest napisane, daj mi to! I wrzeszczelibyśmy przed jego twarzą. Nie wiem, co ojciec by zrobił. Być może otworzył drzwi i powiedział: a wynoś się stąd, bo jeszcze nie czas. Ale gdybyśmy przyszli i powiedzieli: Ojcze, jest to zapisane, ale Twoja wola niech się stanie. To wtedy to świadczy o czym? O pokorze. O pokorze. Kochani, ja miałem dzisiaj zupełnie o czymś innym mówić, ale jestem tak wewnętrznie poruszony świadectwem o sytuacji brata Czesława, także o sytuacji naszych sióstr, które są w szpitalu, a także tak jak gdybym w duchu wyczuwał, że zadajecie sobie te pytania. Dlaczego? Dlaczego? I może nawet niektórzy już jesteście zmęczeni tymi ciągłymi apelami o modlitwę za bratem Czesławem. Może, bo to już trwa jakiś czas. To już czas jakiś trwa. Ale bądźmy jak Dawid. A pamiętacie, jak było z Dawidem? Kiedy urodziło się to dziecko z Berszeby i kiedy było powiedziane nawet przez proroka Natana, że ono umrze, Dawid pościł i Dawid się modlił. Posypywał swoją głowę popiołem w akcie na świadectwo pokory, uniżenia, pokuty. Ale kiedy jednak dziecko zgodnie z zapowiedzią umarło, Dawid zupełnie zmienił swoją postawę. Dopóki dziecko żyło, Dawid trwał przed Panem w nadziei, że Pan zmieni los, pod decyzję. Ale skoro tak się stało, pogodził się i z takim pokojem już przyjął wolę Bożą. A więc, bracia i siostry, póki jest jeszcze życie, póki żyje, póki nasz drogi brat jeszcze ciągle jest wśród żyjących, Módlmy się. I niech nikt z nas nie zapomina, że jego obowiązkiem jest brać ciężary jedni drugich. Bierzmy ten ciężar na siebie brata Czesława, siostry Ani, bo musimy rozumieć, że i ona dźwiga swój krzyż, dźwiga swój ciężar na pewno, no bo która żona by nie dźwigała tego ciężaru. Bierzmy ich życie, ich los w modlitwie, nieśmy przed oblicze Pana. Ale też Panu pozostawmy wolną wolę, decyzję. I niech mi wolno będzie na koniec jeszcze jeden przypadek przytoczyć. Króla Hiskiasza. Hiskiasz? Było mu oznajmione przez proroka Izajasza, że umrze, że Bóg go odwołuje. Ale wtedy on uparł się, odwrócił się twarzą do ściany i zaczął płakać, i zaczął lamentować, i zaczął się szamotać z Bogiem, walczyć z Bogiem. I w pewnym momencie Bóg, tak jak tu zresztą siostra mówiła, o przyzwoleniu, o woli Bożej i o przyzwalającej woli Bożej. Czasem Bóg przyzwala na to, aby nasza głupota wyszła na jaw. I zgadza się. Tak jak się zgodził na króla Saula, tak jak się zgodził na wiele innych przypadków, ponieważ ludzie wywierali presję na niego. No i tak się i tutaj zgodził. Ale bibliści, zresztą to można wyczytać ze strony z Biblii, że najlepiej by było, gdyby był wtedy odszedł, kiedy Pan powiedział, że odejdzie. Bo te 15 lat, które mu jeszcze życie zostało wydłużone, to były lata błędów, lata odstępstwa, to były lata, które spowodowały wiele tragedii w jego osobistym życiu i w życiu narodu. I muszę też jeszcze powiedzieć świadectwo takie już bardziej personalne. Kiedyś rozmawiałem z jedną matką, która płakała rzewnymi łzami. I mówi, widzisz, bracie kochany, kiedy urodziło się to moje 5. czy 6. dziecko, już nie pamiętam, syn, po iluś tam tygodniach był w stanie agonalnym, siniał i był umierający. Ja go trzymałam na rękach i mówiłam, Boże, ja się nie zgadzam na to, aby to dziecko umarło. A wszystko wskazywało na to, że to dziecko umrze. Ale ja powiedziałem, Boże, ja się nie zgadzam. I mówi, walczyłam z Bogiem. I Bóg stanął po stronie mojej upartości. To dziecko nie umarło. Ale wiesz, bracie, dzisiaj, kiedy to dziecko ma lat 23 i już przeszło przez więzienie, przez rozwód, i ileż to nocy ja już z moim mężem nie przespałam, bo przychodził pod wpływem alkoholu i awanturował się. Mówi, kiedy dzisiaj ja myślę i nie mam żadnej pewności, czy to dziecko się kiedykolwiek nawróci, choć się o niego modlę. Dzisiaj się zastanawiam, czy ja dobrze zrobiłam, że nie powierzyłam tego dziecka wtedy w ręce Boże. Bo przecież przyszło na świat jeszcze następny i jeszcze następny. A dzisiaj to dziecko jest dla nas zgryzotą, cierpieniem i bólem. Można i tak. I na ile ja znam sytuację, rodziców już nie ma. Oni już odeszli. A to dziecko żyje coraz gorzej. Jeśli Bóg się nie zmiłuje, nie wiem, jak to Bóg chce zrobić. Może modlitwy ojców pójdą za tym dzieckiem. Ale ten już dzisiaj dorosły mężczyzna, już prawie 50-letni mężczyzna, żyje coraz w większym brudzie i większym zanieczyszczeniu. Można i tak. To jest taki może przydługi, może niepotrzebny komentarz do naszej sytuacji. Ale powiadam raz jeszcze, gdzieś w moim duchu odczuwam te wasze pytania. Dlaczego? Dlaczego? I najgorsze by było to, przed czym was, bracia i siostry, przestrzegam, żebyście się zdobywali na osąd, żebyście się zdobywali na słowo osądu, gdybyście posądzali, że widocznie coś i tak dalej. Tak jak w przypadku tego brata. Nawet jeśli gdzieś tam by kołatała w was taka myśl, bardzo was proszę, zostawcie to dla siebie. Nie wolno takich rzeczy robić wtedy, kiedy ktoś się zmaga z cierpieniem. A więc bardzo was przed tym przestrzegam. Nie wolno tego robić. Nie posyłajcie mu SMS-ów, czy im, z jakimiś tam napomnieniami, wytknięciami i tak dalej. To, co nam pozostaje, to modlitwa. Szczera, serdeczna, ufna modlitwa. A Pan niech czyni swoją wolę. I druga rzecz, przed którą was przestrzegam. I na ten właściwie temat chciałem dzisiaj usługiwać, ale czas mój dobiega do końca. Żebyście przypadkiem nie dali posłuchu diabłu i ludziom przez niego zwiedzionym. Ponieważ za którymś tam razem, gdy ktoś wśród nas odszedł do wieczności, ja już nie pamiętam, kto to był, czy to był brat Michał Cieślar w tym młodym wieku, kiedy odszedł, niektórzy przeciwnicy naszego zboru mówili mi: nie ma Boga pośród was. Bo gdyby był Bóg pośród was, to tacy młodzi ludzie by nie umierali. To by wysłuchał wasze modlitwy. Czy wiecie, że to jest potężna broń szatana, którą może doprowadzić wasze życie do duchowej ruiny, do zwiedzenia? Pamiętajcie, że i tą metodą diabeł się posługuje. A jakżeż było w Izraelu, w 17 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej, czyż nie jest napisane, czy jest Bóg pośród nas, czy Go nie ma? Wtedy, gdy nastąpił krytyczny moment, wtedy niektórzy ludzie zwiedzeni przez diabła mówili, czy jest Bóg pośród was, czy Go nie ma? A jak było w Księdze proroka Ezechiela w 9 rozdziale, w 9 wierszu, wtedy, kiedy Izrael zaczął grzeszyć i tak dalej, starsi tego ludu nawet mówili, o, odstąpił Pan od nas, nie ma Go pośród nas. I w pierwszym przypadku, i w drugim przypadku Bóg uznał to za kuszenie Go, za zadawanie Mu, za rzucanie Mu kłamstwa, ponieważ On powiedział, będę z wami. A tutaj nagle znaleźli się ludzie zwiedzeni, którzy zaczęli wmawiać innym, że Boga nie ma pośród was. Czasem się ludzie posługują tym słowem ichabod, w każdym razie w pierwszej księdze Samuelowej, kiedy skrzynia Boża została uprowadzona do niewoli, to kobieta, która rodziła, powiedziała ichabod, córka czy synowa Helego. Ale to ona tak pomyślała. Ale to ona tak pomyślała, ona tak powiedziała, ponieważ jej mąż tak żył, że odstąpił od Boga. Ale nie Bóg od nich. Ona od Boga wraz ze swoim mężem, ale nie Bóg od nich. Mówi się, że żyjemy w okresie, kiedy od zborów Bóg odstąpił, Chrystus odstąpił i powołują się ci ludzie, zwiedzeni ludzie na list do Laodycei, do zborów Laodycei, gdzie Chrystus jest za drzwiami. Że Chrystus jest za drzwiami. Ale no, nie mam czasu, żeby ten temat poszerzyć. To jest absolutnie taktyka diabelska, żeby zwodzić ludzi. Po co iść do zboru? Nie idź do zboru, bo dzisiaj już Chrystusa w zborach nie ma. On jest na zewnątrz. Jeśli jest gdzieś na zewnątrz, to jest na zewnątrz tych, którzy tak mówią i którzy tak myślą. Czy pamiętacie, o czym mówiłem w ostatniej mojej posłudze, że Chrystus chciał swoich uczniów przekonać do czterech rzeczy? A tą czwartą rzeczą było to, że On się przechadza między siedmioma złotymi świecznikami. A wśród tych siedmiu złotych świeczników był i ten laodycejski. To nie Chrystus wyszedł z Laodycei. Chrystus pozostawał z nimi. To ludzie sami, niektórzy potraktowali go w taki oto sposób, że go wyrzucili z swoich serc na zewnątrz. I obawiam się, że to właśnie ci, którzy tak dzisiaj wmawiają Jezusowi, nie ma cię pośród twojego kościoła, to sami się pozbawili Jego obecności w swoich sercach. Nie wolno więc używać tego argumentu, że skoro nasza modlitwa o brata Czesława czy o inne problemy nie została do końca, nie została rozwiązana, to znaczy, że Boga nie ma wśród nas. Pokutuj, jeśli kiedykolwiek tak myślałeś, ponieważ Jezus powiedział, będę z wami aż do skończenia świata. Będę z wami aż do skończenia świata. I On się przechadza między siedmioma złotymi świecznikami. I wdzięczny jestem Bogu, że tak jak tu siostra mówiła, cennymi jesteśmy w Jego oczach. jesteśmy świecznikiem, złotym świecznikiem i ze względu na cenę, na wartość naszą, On jest pośród nas. To nic, że niektórzy Go wyrzucili ze swoich serc. On się przecież nie może uzależniać od jednostek, które Go nie akceptują. I tu na tej sali przecież są ludzie, którzy do dzisiaj nie uznali Jezusa swoim Panem. Tak, są tacy ludzie, ale to nie znaczy, że Bóg w tej sytuacji nami wszystkimi gardzi, ponieważ ileś tam jednostek Go nie akceptuje, nie uznaje. Oni sami przed Bogiem poniosą za to odpowiedzialność, że Jezus się przechadzał między siedmioma złotymi świecznikami, w tym i po zborze Betel w Ustroniu. I był tak blisko nich, ale oni w swoim uporze, w swojej nieodpowiedzialności ciągle zamykali swoje serce przed Nim. Kto chce Go odczuwać, ten Go odczuwa. Kto nie chce, to choćby tutaj się działy cuda i znamiona, i tak powiedzą, z diabła to się dzieje. A więc, bracia i siostry, nie pozwólcie sobie wmówić, aby te okoliczności aby diabeł przez te okoliczności nie wmówił wam, nie okłamywał was, że nie ma Pana wśród nas. Pan jest wśród nas. A że działa swoimi, według swojej woli, to już my na to nic nie możemy. To, co nam pozostaje, to nie wymuszać na Nim zmiany Jego woli, ale pogodzić się z Jego wolą. Aleluja. Może to nie było ewangelizacyjne, co powiedziałem, no ale tak jakoś poszły te nasze myśli dzisiaj w tym kierunku. No ja chciałem odpowiedzieć na pytania tych, którzy gdyby mogli, to by zapytali. Pastorze, dlaczego Pan się wśród nas nie objawia? Pastorze, dlaczego się modlimy, a Bóg nie odpowiada na to modlitwę? A może jesteśmy w niewłaściwym miejscu? Możeśmy powinni rozwiązać to nabożeństwo, ten zbór i szukać, gdzie Pan jest. Iść tu albo tam. Odpowiadam, Pan jest tam, gdzie was dwóch albo trzech zebranych jest w Jego imieniu. Amen.